Wydawnictwo Znak Emoticon przedstawia. Michael Bond. Paddington daje sobie radę. Przełożyła Aleksandra Kamińska. Czyta Marcin Stec. Rozdział pierwszy. Piknik na rzece. Paddington zdumiony usiadł na łóżku. Życie w domu Brownów toczyło się według ustalonego rytmu. Dotyczyło to w szczególności pory śniadania. Pobudka o tak wczesnej porze jak tego dnia w zasadzie się nie zdarzała. Niedźwiadek uważnie rozejrzał się po swojej sypialni, ale wydawało się, że wszystko jest na swoim miejscu. Fotografia cioci Lucy, zrobiona tuż przed jej przeprowadzką do domu dla emerytowanych niedźwiedzi w Limie, stała na szafce nocnej obok słoika ulubionej marmolady i kilku innych drobiazgów. Jego stary kapelusz oraz flauszowy płaszcz wisiały na kołku na drzwiach, a peruwiańskie centawo spoczywały bezpiecznie pod poduszką. Gdy uniósł zwisający skraj prześcieradła i zajrzał pod łóżko, upewnił się, że jego skórzana walizka z sekretną przegródką zawierającą pamiętnik i parę ważnych dokumentów też jest na swoim miejscu. Paddington odetchnął z ulgą. Choć mieszkał z rodziną Brownów już od ponad roku, nadal nie przywykł do posiadania własnego pokoju, a poza tym był z natury ostrożny i zapobiegliwy. Dlatego zamiast z powrotem zasnąć, sięgnąwszy najpierw łapą do słoja z marmoladą, nadstawił czujnie ucha. Z ogrodu dobiegały głosy co najmniej kilku osób. Parę razy trzasnęły drzwi, a następnie rozległ się stłumiony dźwięk do złudzenia przypominający brzęk talerzy. Towarzyszył mu głos pana Browna, wydającego chyba jakieś polecenia. Paddington wygramolił się z łóżka i prędko podszedł do okna. Na dole najwyraźniej działo się coś ciekawego i za nic nie chciał tego przegapić. Zerknął przez szybę i osłupiał ze zdumienia. Huchnął na szkło i przetarł je łapą, żeby się upewnić, że nie śni. Na trawniku poniżej cała rodzina Brownów, państwo Brownowie, Jonathan i Judyta, zebrała się wokół dużego wiklinowego kosza. Po chwili dołączyła do nich gospodyni, pani Bert, z talerzem pełnym kanapek. Paddington zsunął się z parapetu i popędził na dół. Cała sprawa była bardzo intrygująca i należało ją jak najszybciej zgłębić. I oto on, Paddington we własnej osobie! Zawołali Brownowie, kiedy dołączył do nich akurat w chwili, gdy zamykali pokrywkę koszyka. Ten niedźwiadek wywęszy kanapkę z marmoladą z drugiego końca miasta, mruknęła gospodyni. Co my z tobą mamy? Judyta pogroziła mu palcem. To miała być niespodzianka. Specjalnie wcześniej wstaliśmy. Paddington wodził oczami od jednej twarzy do drugiej, coraz bardziej zaintrygowany. Spokojnie, Paddingtonie, to nic takiego, zawołała ze śmiechem pani Brown. Nie ma się czym przejmować. Po prostu wybieramy się na piknik na rzece. I urządzimy sobie zawody wędkarskie, zawołał Jonathan, wymachując podbierakiem. Tata obiecał nagrodę dla tego, kto pierwszy złowi rybę. Paddington nie posiadał się z radości.
Prawdziwy piknik? Wykrzyknął. Nigdy jeszcze nie byłem na pikniku na rzece.
To bardzo dobrze się składa. Pan Brown dziarsko podkręcił wąsa. Bo dziś będziesz miał okazję. Pospiesz się zatem i zjedz śniadanie. Zapowiada się piękny dzień, szkoda każdej minuty.
Niedźwiadkowi nie trzeba było tego dwa razy powtarzać. Gdy Brownowie zajęli się pakowaniem piknikowego sprzętu do bagażnika samochodu, popędził do domu, gdzie już czekało na niego śniadanie. Paddington przepadał za nowymi doświadczeniami i nie mógł się już doczekać obiecanej wycieczki. W mieszkaniu z Brownami najbardziej lubił właśnie to, że tak często przytrafiały mu się niespodzianki.
Mam wielką nadzieję, że nigdy nie uda mi się spróbować wszystkiego,
zwierzył się pani Bert, która właśnie zajrzała do pokoju, by sprawdzić, czy już zjadł swoje grzanki z marmoladą.
Bo inaczej nie będzie już żadnych niespodzianek.
Już ja ci dam niespodziankę, jeśli zaraz nie zmyjesz sobie z wąsów resztek jajka na bekonie,
mruknęła gospodyni. Jeśli chodzi o przyciąganie brudu, nie ma na świecie drugiego takiego niedźwiadka jak ty. Paddington zrobił zbolałą minę i ruszył do łazienki.
Starałem się tylko pospieszyć, usprawiedliwił się.
Mimo to bez zwłoki popędził po schodach na piętro. Miał jeszcze sporo rzeczy do zrobienia przed wyjściem z domu. Po pierwsze, musiał spakować swoją walizkę, a po drugie, chciał koniecznie zajrzeć do atlasu. Paddington interesował się geografią i był bardzo ciekaw, jak to jest piknikować na rzece. Brzmiało to niezwykle intrygująco. Nie mam pojęcia, jak to możliwe, ale kiedy ta rodzina się dokądś wybiera, za każdym razem bierze ze sobą tyle bagażu, co cały pułk wojska na miesięczną wyprawę, mruknęła pani Bert, poprawiając kapelusz po raz bodaj 40. Brownowie zapakowali się do samochodu i ruszyli w kierunku rzeki. Oprócz samych Brownów, Paddingtona i pani Bert, w aucie znajdowały się też kosz piknikowy, gramofon, stosik płyt, kilka zawiniątek, sprzęt wędkarski, parawan, namiot i sterta poduszek. Pani Brown musiała przyznać rację gospodyni. Było jej bardzo niewygodnie. Skórzana walizka Paddingtona wbijała jej się w plecy, a jego stary kapelusz, który niedźwiadek koniecznie chciał mieć na głowie dla ochrony przed słońcem, łaskotał ją w policzek. — Daleko jeszcze? — spytała. Paddington, skulony obok niej na przednim siedzeniu, rzucił okiem na mapę.
— Zdaje mi się, że to już następny skręt w prawo — oświadczył, pokazując kierunek.
— Oby to była prawda — westchnęła pani Brown. Już raz tego ranka źle skręcili, bo Paddington pomylił trasę z kawałkiem marmolady przyschniętym do mapy.
— Skręt w prawo za zaschniętą marmoladą też coś — parsknął pan Brown. Tamtemu policjantowi wcale się to nie spodobało.
Pragnąc się jakoś zrehabilitować, niedźwiadek wystawił głowę przez okno i przez chwilę powęszył.
— Myślę, że już się zbliżamy — zawołał. — Czuję coś dziwnego.
— To benzyna z baku —
skwitował pan Brown, zerkając w kierunku wskazywanym przez Paddingtona.
— Rzeka jest po drugiej stronie.
W tej samej chwili skręcili w boczną drogę i zobaczyli szeroki nurt rzeki. Paddingtonowi rozbłysły oczy. Podczas gdy pozostali zajęli się wyładowywaniem bagaży, on stanął na brzegu i podziwiał krajobraz. Był pod wielkim wrażeniem. Nadrzeczna promenada była pełna ludzi, a na wodzie unosiło się mnóstwo łódek. Paddington dostrzegł kajaki, łódki z wiosłami, rowery wodne i żaglówki. Obok nich przepływał właśnie parowiec z grupą pasażerów, rozpryskując wodę i sprawiając, że wszystkie pozostałe łodzie zakołysały się na fali. Ludzie na pokładzie wydawali się bardzo zadowoleni, a kilka osób wskazało niedźwiadka palcami i mu pomachało. Paddington ukłonił się, uchylając kapelusza, i zwrócił się do pozostałych.
— Chyba lubię rzeki — oznajmił.
— Mam taką nadzieję, kochany — powiedziała niepewnie pani Brown. — Chcieliśmy ci sprawić przyjemność. Przyjrzała się rzędowi łódek przycumowanych do przystani. Poprzedniego dnia pomysł jej męża, by urządzić sobie piknik na rzece, wydał jej się znakomity. Teraz jednak, gdy dotarli na miejsce, zaczęło jej doskwierać jakieś niedobre przeczucie. Wiedziała, że pani Bert myśli o tym samym. Z bliska łódki wydawały się bardzo małe. — Jesteś pewien, że są bezpieczne, Henry? — spytała nerwowo.
— Bezpieczne? — powtórzył pan Brown, prowadząc pozostałych na przystań. — Ależ oczywiście, że są bezpieczne. Zostaw to mnie. — Paddingtonie! — zawołał. — Ty będziesz odpowiedzialny za liny, dobrze? To znaczy, że będziesz naszym sternikiem.
— Dziękuję!
— powiedział radośnie niedźwiadek. Poczuł się bardzo ważny. Oczy błyszczały mu z podniecenia, gdy wspiął się na łódkę i zaczął badać nieznane sprzęty.
Człowiek z wypożyczalni jest zajęty, oznajmił pan Brown, pomagając reszcie wejść na pokład, więc powiedziałem mu, że sami odbijemy od brzegu.
Paddingtonie! Wykrzyknęła pani Brown, podnosząc z dna łodzi najlepszy kapelusz przeciwsłoneczny pani Bert. Uważaj, co robisz z tym podbierakiem, zaraz strącisz komuś głowę.
Przepraszam, odparł skruszony niedźwiadek. Chciałem go tylko wypróbować.
No dobrze.
Pan Brown zajął miejsce i chwycił za wiosła.
— Odpływamy! Stań przy sterze, Paddingtonie!
— Co mam robić?
— zawołał niedźwiadek.
— Pociągnij za linę! — odkrzyknął pan Brown. — Śmiało! Łap tę z lewej!
— Ojej! —
westchnęła nerwowo pani Bert, trzymając się mocno burty i zaciskając palce na rączce parasolki. Kątem oka dostrzegła, że ludzie im się przyglądają. Tymczasem Paddington pociągnął z całej siły za obie liny przymocowane do steru. Nie wiedział, czy pan Brown miał na myśli swoją lewą stronę, czy może jego, więc dla pewności postanowił ciągnąć za obie. Wszyscy zamilkli w oczekiwaniu, a pan Brown trudził się przy wiosłach. Tak sobie myślę, kochany, wtrąciła pani Brown po paru minutach, że byłoby ci łatwiej, gdybyś odcumował najpierw łódź od pomostu.
Co takiego?
Wykrzyknął pan Brown. Otarł pot z czoła i ze złością zerknął przez ramię.
To nikt jeszcze tego nie zrobił? Ja się tym zajmę,
zawołał Paddington, czując się bardzo ważny.
To ja odpowiadam za liny.
Brownowie czekali cierpliwie, podczas gdy niedźwiadek przecisnął się wzdłuż burty i zaczął rozsupływać węzeł. Nie szło mu to zbyt sprawnie, ponieważ łapy nadają się do tego gorzej niż ręce, lecz w końcu zawołał, że wszystko gotowe.
No dobrze,
odkrzyknął pan Brown i ponownie wziął się do wioseł.
Odpływamy! Zrzucaj cumę, Paddingtonie! Trzymajcie się wszyscy!
Zrzucaj co?
Zawołał niedźwiadek, przekrzykując plusk wody. Piknik na rzece okazał się dużo bardziej skomplikowanym przedsięwzięciem, niż Paddington mógł przypuszczać. Na łodzi znajdowało się tyle lin, że łatwo było się pogubić. Najpierw pan Brown kazał mu odwiązać linę, a teraz wszyscy mieli się trzymać. Paddington zamknął oczy i chwycił się liny z całych sił obiema łapami. Nie do końca zdawał sobie sprawę, co wydarzyło się potem. Dopiero co stał na łódce, a w następnej chwili już jej pod nim nie było.
— Henry! —
krzyczała pani Brown. — Na miłość boską, Paddington wpadł do wody!
— Niedźwiadek za burtą!
— wołał Jonathan, gdy łódka oddalała się od brzegu.
— Trzymaj się, Paddingtonie! — wtórowała mu Judyta. — Płyniemy po ciebie!
— Ależ ja się właśnie trzymałem!
— zawodził Paddington, walcząc o pozostanie na powierzchni.
— To dlatego wpadłem do wody!
Pani Brown zaczęła wiosłować parasolką. — Pośpiesz się, Henry! — ponaglała męża.
— On na pewno nie umie pływać! — dodała Judyta.
— Co takiego?
— zawołał Paddington.
— Mówi, że na pewno nie umiesz pływać!
— odkrzyknął pan Brown. Na te słowa Paddington zaczął rozpaczliwie mucić łapami i z bulgotem zniknął pod wodą.
— Patrz, co narobiłeś! — zbeształa męża pani Brown. — Radził sobie, dopóki mu tego nie powiedziałeś. — Oczywiście, jak zwykle, moja wina.
Pan Brown zgromił żonę wzrokiem.
— Wszystko w porządku! — zaraportował Jonathan. — Ktoś rzucił mu koło ratunkowe.
Zanim Brownowie zdołali zawrócić do przystani, Paddington został już wyciągnięty na pomost i leżał na grzbiecie, otoczony tłumem gapiów. Ludzie przekrzykiwali się radami, a pracownik wypożyczalni sprzętu wodnego robił niedźwiadkowi sztuczne oddychanie.
— Całe szczęście nic mu nie jest!
— wykrzyknęła z ulgą pani Brown.
— Nic dziwnego, nie był w żadnym niebezpieczeństwie — odpowiedział człowiek z wypożyczalni. — Choćby się położył na dnie, woda i tak sięgałaby mu najwyżej do wąsów. Ma w tym miejscu ledwo niecałe 25 centymetrów głębokości, a teraz nawet mniej, bo ten tutaj większość wypił. Najwidoczniej zanurzył się z otwartym pyskiem.
Judyta pochyliła się nad niedoszłym topielcem. — Chyba próbuje coś powiedzieć — stwierdziła.
— Gul, gul, gul
— wybełkotał Paddington, siadając.
— Leż przez chwilę spokojnie, kolego
— upomniał go pracownik wypożyczalni i popchnął go z powrotem na pomost.
Gul, gul, gul,
zabulgotał ponownie niedźwiadek.
Chyba zgubiłem kapelusz.
Chyba zgubiłem kapelusz?
Powtórzył mężczyzna, spoglądając na niedźwiadka z zaciekawieniem.
A to ci, jesteś zagraniczny? Mamy tu zwykle sporo obcokrajowców w letnim sezonie,
dodał, zwracając się do Brownów.
Co prawda pochodzę z Peru,
wtrącił się Paddington, gdy wypluł strumień wody i wreszcie złapał oddech.
Ale mieszkam w Londynie na Windsor Gardens pod numerem 32 i zgubiłem swój kapelusz.
Tylko nie to, jęknęła pani Brown, chwytając męża za ramię. Henry, słyszałeś, Paddington zgubił kapelusz. Cała rodzina wymieniła spojrzenia.
Regularnie zdarzało im się narzekać na kapelusz Paddingtona, zazwyczaj wtedy, gdy niedźwiadka nie było akurat w pobliżu. Kapelusz był okropnie stary i zniszczony i przechodnie wytykali misia palcami na ulicy, przez co Brownowie nieraz najedli się wstydu. Mimo to musieli przyznać, że nie wyobrażają sobie Paddingtona bez tego kapelusza.
Miałem go na sobie, kiedy wpadłem do wody,
lamentował Paddington, macając się po głowie.
A teraz zniknął.
O rety, przyłączył się Jonathan. Był przecież nieźle dziurawy, mógł zatonąć.
Zatonąć?
Powtórzył z niedowierzaniem Paddington. Podbiegł do krawędzi pomostu i wpatrywał się w mętną wodę poniżej.
Nie ma mowy, nie mój kapelusz.
Zawsze go nosi, wyjaśniła pani Brown pracownikowi wypożyczalni sprzętu wodnego. Odkąd się poznaliśmy? Dostał go od wujka, jeszcze w Peru.
W mrocznym zakątku Peru,
sprecyzował Paddington.
Mroczny zakątek Peru,
wykrzyknął mężczyzna wyraźnie pod wrażeniem. Zwrócił się do niedźwiadka i zasalutował.
Powinieneś poszukać straży rybackiej na Tamizie.
Wcale nie,
zaprotestował Paddington.
Powinienem poszukać swojego kapelusza.
Pan ma na myśli to, że straż rybacka patroluje rzekę, wyjaśniła mu pani Brown. Kto wie, może wyłowi twój kapelusz.
Chodzi o to, że nurt na rzece jest silny, dodał pracownik wypożyczalni. Możliwe, że zaniósł kapelusz aż za tamtą tamę.
I wskazał rząd zabudowań widoczny w oddali.
Za tamę?
Powtórzył powoli Paddington. Mężczyzna pokiwał głową.
O ile już nie skończył w jakimś wirze.
Paddington posłał mu surowe spojrzenie.
Mój kapelusz!
Wykrzyknął z oburzeniem.
W jakimś wirze!
Chodźcie wszyscy!
Ponaglił ich pan Brown.
Jeśli się pospieszymy, może zdążymy go złapać, zanim przepłynie przez tamę.
Słysząc te słowa, Paddington z zaciętą miną popędził promenadą wzdłuż brzegu, zostawiając za sobą mokre ślady. Jego tropem ruszyli państwo Brownowie, pani Bert, Jonathan, Judyta i cały tłumek ciekawskich gapiów. Zanim dotarli do zapory, wieść o zaginionym kapeluszu zdążyła się roznieść i kilku mężczyzn w czapkach straży rybackiej przeczesywało rzekę.
Podobno zaginął państwu bardzo cenny kapelusz z peruką,
zagadnął pana Browna, dozorca zapory.
Nie kapelusz z peruką, tylko kapelusz z Peru, sprostował pan Brown.
To własność tego młodego niedźwiedzia, Fred,
dołączył się pracownik wypożyczalni.
Pamiątka rodzinna.
Naprawdę?
Dozorca tamy podrapał się po głowie.
A to ci dopiero. Pierwsze słyszę, żeby kapelusz stanowił rodzinną pamiątkę. I to jeszcze rodzinną pamiątkę niedźwiedzia.
A dla mnie stanowi,
oświadczył dobitnie Paddington.
To bardzo wyjątkowy kapelusz. W dodatku ma w środku kanapkę z marmoladą, schowaną na wszelki wypadek.
Kanapkę z marmoladą?
Powtórzył coraz bardziej zdumiony dozorca.
Chwila, moment. Czy to aby nie będzie to coś, co przed chwilą wyłowiliśmy?
Takie bezkształtne, trochę jak...
Zabrakło mu słów.
To mi brzmi całkiem jak kapelusz Paddingtona,
oznajmiła pani Bert.
Herbercie!
Zawołał dozorca do stojącego obok chłopaka, który dotąd przypatrywał się całej scenie z rozdziawionymi ustami.
Zobacz, no, czy to nie wiadomo, co jeszcze leży w składziku.
Odwrócił się do Brownów i podjął.
To by mi pasowało do pamiątki rodzinnej. Na pewno wygląda jak coś, co od dawna przekazywano z pokolenia na pokolenie.
Wszyscy czekali w napięciu na powrót Herberta, który zniknął w niewielkiej komórce obok zapory. Po chwili zjawił się znowu, taszcząc wiadro.
Tu go wsadziliśmy, wyjaśnił przepraszającym tonem. Nigdy wcześniej nie widzieliśmy nic podobnego.
Mieliśmy to przekazać do muzeum.
Paddington zajrzał do wiadra.
To nie jest żadne nie wiadomo co,
wykrzyknął z wdzięcznością.
Tylko mój kapelusz.
Wszyscy odetchnęli z ulgą.
Dzięki Bogu,
oświadczyła pani Bert, wyrażając na głos to, co wszyscy myśleli.
W środku jest ryba,
oznajmił dozorca tamy.
Co takiego?
Zawołał Paddington.
Ryba? W moim kapeluszu?
Owszem,
brzmiała odpowiedź.
Musiała się złapać na tę twoją kanapkę.
Pewnie wpłynęła do środka przez jedną z dziur.
Ale numer!
Wykrzyknął zachwycony Jonathan, gdy cała rodzina Brownów zajrzała do wiadra.
Patrzcie, tam jest!
A to oznacza, że Paddingtonowi należy się nagroda. Jako pierwszy złowił dziś rybę, oświadczyła Judyta.
Gratulacje! Cóż, skoro macie takie zawody, odezwał się dozorca Tamy, to może pójdę poszukać dla was jakiegoś słoika po dżemie. Bo domyślam się, że będziesz chciał...
Spojrzał na kapelusz z powątpiewaniem.
Założyć go z powrotem na głowę.
Paddington zmierzył mężczyznę surowym spojrzeniem i ten prędko oddalił się w poszukiwaniu słoika. Po chwili wrócił i wręczył im szklane naczynie.
Proszę, z pozdrowieniami od straży rybackiej na Tamizie.
Bardzo panu dziękuję.
Paddington z wdzięcznością uścisnął mu dłoń.
Nie ma za co,
odparł mężczyzna i pomachał im na pożegnanie.
Cała przyjemność po mojej stronie. Nie co dzień ma się okazję ocalić rodzinną pamiątkę niedźwiedzia przed spłynięciem przez Tamę. Długo będę miał co wspominać.
Ja też prędko tego nie zapomnę,
stwierdził pan Brown, gdy jakiś czas później odłożył wiosła i pozwolił łódce leniwie płynąć z prądem. Może to nie był najspokojniejszy dzień, jaki spędziliśmy nad rzeką, ale na pewno najprzyjemniejszy. Cała rodzina, ułożona wygodnie na pokładzie, wpatrzona w migoczący nurt i wsłuchana w muzykę z gramofonu, musiała przyznać mu rację. Paddington, który właśnie w jednej łapie ściskał swój kapelusz, a drugą zanurzał w słoju z marmoladą, podzielał tę opinię z całego serca. Teraz, gdy już odzyskał swoją rodzinną pamiątkę i wszystko wróciło do normy, doszedł do wniosku, że od dawna nie było mu tak dobrze.